W planie zawsze wygląda, że jest to godzina, ale ja widzę, że pozostało nam wspólnego widzenia się, to znaczy ja będę patrzył teraz na was, tak wychodzi, że wy na mnie, to jest tylko 37 minut już. No ale postaram się 37 minut wykorzystać. To nie przeszkadza mi i nie pozwolę sobie zapomnieć o tym, abym ten słoik pełen wonności, słoik alabastrowy tu wylał u waszych stóp i aby ta wonność rozeszła się po całej sali i dotarła aż tam do tej małej sali górnej, gdzie braterstwo być może już widzą mnie na swoim ekranie tam zainstalowanym. A tą wonnością, którą chciałbym, aby dotarła, jest miłość braterska, miłość sióstr, braci. Wszystkich, którzy tę miłość dali w me ręce, w mój umysł, abym ją zawiózł między innymi i do was. I tą miłość tutaj pozostawiam. Ja zawsze pamiętam, jak z uśmiechem na twarzy wszyscy braterstwo podnoszą swoje ręce. To nie jest obowiązek, bynajmniej do braterstwo. Wszyscy czynią to naprawdę z serdeczności, pragnąc, aby ta ich miłość, wyrazy tej miłości dotarły dalej i dotarły dzisiaj do Poznania. Tutaj tą miłość wszystkich braci i sióstr pozostawiam. Nie zapominam również o tych, którzy pozostali w Katowicach, w moim zborze macierzystym. Być może dzisiaj zebrali się i być może w tej chwili myślą o nas wszystkich tu zebranych. A więc również ci, którzy nie mogli przybyć, którzy pozostali w Katowicach, przekazują wam gorące wyrazy miłości braterskiej. Drodzy braterstwo, tytuł naszego tematu jest bardzo krótki, a brzmi on ogień. A więc będziemy zastanawiać się nad tym, o czym niewiele wiemy. Bo trudno podać jednoznaczną definicję ognia. Ja próbowałem tak się z różnych stron zastanawiać, jakby tutaj ten ogień zdefiniować. No i nie bardzo mi to wychodziło. Chociaż przecież każdy z nas i chyba nikt nie podniesie tu ręki, gdybym się spróbował o to pokusić i zapytać was, czy ktoś widział ogień, albo inaczej, czy ktoś nie widział ognia. Każdy z nas ogień widział. Każdy z nim się spotyka, a więc można powiedzieć, że jest to w naszym codziennym życiu zjawisko oczywiste dla nas, a więc jest częścią naszego życia. Ale mimo to, że jest on tak oczywisty i tak powszechny w naszym życiu, to jest ciągle niepojęty i niezrozumiały dla nas. I myślę, że każdy, kto spróbowałby tu zdefiniować ogień, być może znalazłby jakąś definicję, ale ja oczywiście, szukając jej, odczułem, że muszę stanąć w pewnym dystansie umysłowym od tego zjawiska. I tak jak w naturze ten ogień z powodu swego gorąca, jakie w sobie zawiera i z powodu często blasku, jaki z niego bije, on nakazuje nam dystans fizyczny od niego. Za blisko nie możemy podejść, nie możemy się zbliżyć do tych granic, które są dopuszczalne, a uwarunkowane często temperaturą, jak powiedziałem, i blaskiem bijącym z tego ognia. Tak samo wielkość tego zjawiska nie pozwala nam objąć go umysłowo. I nakazuje, abyśmy stanęli również w pewnym dystansie umysłowym od niego. Więc, drodzy, spróbowałem zasięgnąć definicji encyklopedycznej. Niektórzy wiedzą, że ja to lubię robić. W tym wypadku również skorzystałem z encyklopedii. I encyklopedia próbuje tak zdefiniować ogień. Jest to ogół zjawisk towarzyszących spalaniu. Towarzyszą mu ciepło, światło i zwykle płomień, co wskazuje, że nie zawsze. Czyli nie zawsze płomień jest jednoznaczny z ogniem. Drodzy braterstwo, Pismo Święte jak gdyby również zawiera tę definicję. I popatrzmy, gdy udamy się do proroctwa Izajasza, 44 rozdział. Teksty, z których będę chciał zaczerpnąć myśli, które będę tutaj podawał, w rzeczywistości chcą inną rzecz wyeksponować i one mówią o bałwochwalstwie, ale pozwólcie, że w kontekście właśnie tegoż ognia, który jest naszym rozważaniem, skorzystam z słów, które tu są zapisane, a które w pewien sposób również podkreślą nam, czym dla człowieka jest ogień. A więc czytajmy od 14 wiersza, 44 rozdział proroctwa Izajasza. Narąbię sobie cedrów i bierze cyprys i dąb, oczywiście człowiek, albo to, co jest najmocniejszego między drzewem leśnym, albo wsadzi jawór, który za deszczem odrasta i używa tego człowiek do palenia, albo wziąwszy z niego ogrzewa się przy nim, także roznieca ogień, aby napiekł chleba. I tutaj pomijam słowa, które nas nie interesują w tym rozważaniu, a mowa jest o czynieniu z tego samego drzewa bałwanów. I czytam teraz 16 wiersz. Część jego pali ogniem, przy drugiej części jego mięso je, piecze pieczeń i nasycony bywa. Także rozgrzewa się i mówi, hej, rozgrzałem się, widziałem ogień. A tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, to ostatnie zdanie, mówi, ej, rozgrzałem się i korzystam ze światła. A więc widzimy, drodzy braterstwo, że tutaj Pismo Święte eksponuje te główne elementy ognia, a więc ciepło, a więc światło, prawda, i płomień. Ogniowi w związku z tym, możemy powiedzieć, towarzyszy promieniowanie cieplne i świetlne i towarzyszy jemu wydzielanie ogromnej
do wojska i na wojnę.
A więc w ogniu jest ogromny zasób energii. Energii, którą w pewnych warunkach trudno nam zmierzyć. Oczywiście niektórzy powiedzą, że jest to uwarunkowane od rodzaju paliwa, prawda, które spalamy, wtedy tam w jakiś sposób tą energię jesteśmy w stanie obliczyć, ale nie zawsze jesteśmy w stanie obliczyć skutki tej energii. A więc, drodzy braterstwo, również chcę powiedzieć, że ogień drzemie w każdym rodzaju energii. I taki przykład. Ogień, oczywiście w pewnym procesie, którego tutaj nie mam zamiaru wymieniać i rozwijać, wytwarza energię elektryczną. I my z niej korzystamy. Ale zauważcie, drodzy braterstwo, że energia elektryczna w każdej chwili jest w stanie wytworzyć ogień. Czyli to kółko się zamyka, prawda? Ogień wytworzył tę energię i on w niej pozostał, jak gdyby on tam drzemie. I w każdej chwili ta energia elektryczna może ten ogień nam przesłać w przestrzeni i go oddać. Tak jak gdyby ten ogień, który tam w palenisku był rozpalony pod kotłem, który oczywiście znowu tutaj próbuje wnikać szczegółowo w ten proces, przyczynił się do wytwarzania tej energii. A więc można powiedzieć, że ogień jest jednym z cudów, które towarzyszą temu największemu cudowi wszechświata, jakim jest życie. A więc i nam, w naszym codziennym życiu. Oczywiście trudno jest przecenić rolę ognia w naszym życiu. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, drodzy braterstwo, że to użycie ognia przyczyniło się do tego, że tutaj jesteśmy wszyscy. Czy wiecie, o czym mówię? To ogień wprawił w ruch nasze samochody. To ogień wprawił w ruch pociągi, które nas przywiozły. Oczywiście wszystko to odbyło się z błogosławieństwem Pańskim, ale to zrobił ogień. To ogień oświetla naszą salę. To jest on. On tam drzemie. To ogień przesyła ten głos tam wyżej, gdzie jest potrzebny. On go wzmacnia. To ogień czyni. A więc, drodzy braterstwo, trudno, tak jak powiedziałem, jest przecenić rolę ognia. I możemy powiedzieć, że jest to cudowny, boski dar. Ale dopiero właśnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ogień jest boskim darem w momencie, kiedy spotykamy go w formie nieujarzmionej. Wtedy dopiero oceniamy jego potęgę. Bo tutaj w tym przypadku zamknęliśmy go w szklanej bańce i on jest naszym sługą. On nam świeci, on nam daje światło. Żar. Ale wtedy, kiedy ujawnia się on w formie nieujarzmionej, w formie żywiołu, wtedy Dopiero zrozumiewamy, że panować nad nim w stanie jest tylko Bóg. Bóg jest władcą żywiołów. Popatrzmy, Pismo Święte nam o tym mówi. 148 psalm. Psalm 148 czytamy. I 5 i 8 wiersz. Chwalcie imię Pańskie, albowiem On rozkazał, a stworzone są, i tu przechodzę do 8 wiersza, ogień i grad, śnieg i para, wiatr gwałtowny, wykonujący rozkaz Jego. Bóg jest władcą żywiołów. Drodzy braterstwo, są miejsca w Piśmie Świętym, które zdają się sugerować, iż ogień w najwyższej formie energii w nim zawartej, światła, temperatury w związku z tym wytwarzanej, tenże ogień jest częścią składową natury duchowej. Że ogień jest częścią natury duchowej, a przede wszystkim w najwyższej formie jest częścią istot boskich. Przecież my ludzie, nędzni, ale też część tej energii posiadamy. Jesteśmy ciepli, prawda? Podobno 36,6 to jest norma. Ale to jest właśnie ta energia, która w nas jest, ta temperatura. No i oczywiście posiadamy już w sposób bardzo indywidualny pewien zasób energii, czyli siły, którą mamy w sobie, prawda? Jeden jest silniejszy, drugi mniej silny. Jeden bardziej żywotny, drugi mniej, ale to jest właśnie ta energia, która w nas jest. Oczywiście nie do tego stopnia, że stajemy się ogniem. Ale na tyle, na ile nam nasza ludzka natura i materia, z której jesteśmy zbudowani, pozwala tą energię w sobie posiadać. Jeżeli ta temperatura jest za wysoka, wtedy oznacza, że jesteśmy chorzy. To już jest nienormalne u nas. I wtedy mówimy o takim człowieku rozpalony jak ogień. Ale oczywiście przesadzamy w tym momencie. Natomiast Pismo Święte pokazuje, że źródłem energii, źródłem ognia, można powiedzieć, jest sam Bóg i On jest Jego władcą. Popatrzmy, kiedy czytamy drugą Księgę Mojżeszową, drodzy braterstwo, przypominamy sobie wydarzenia tam zapisane, gdzie Mojżesz rozmawiał na górze z Bogiem. 19 rozdział czytamy drugiej Księgi Mojżeszowej, a 17 i 18 wiersz. I wywiódł Mojżesz lud naprzeciwko Bogu z obozu, a stanęli pod samą górą. A góra Synaj kurzyła się wszystka przeto, iż stąpił na nią Pan w ogniu. I występował dym z niej, jako dym z pieca, i trzęsła się wszystka góra bardzo. 21 wiersz mówi, zaczem rzekł Pan do Mojżesza, stąp, przestrzeż lud, by snać nie przestąpili kresu, chcąc Pana widzieć, aby ich nie padło wiele. Potężna energia stąpiła na górę Synaj. Ja widzę z upływu czasu, że nie będę w stanie wszystkich tekstów odczytać, które zaplanowałem tutaj odczytać i będę się starał oszczędnie gospodarować czasem i słowem. Ale proponuję jeszcze odczytanie braterstwu 34 rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej, 29 i 30 wiersz. 5 Księga Mojżeszowa, 9 rozdział i 3 wiersz, cośkolwiek nam na ten temat powie. Wspomnienia apostoła Pawła na temat spotkania z naszym Panem, gdzie ujrzał tylko Jego chwałę. I to wspomina w liście do Żydów, 1 rozdział i 7 wiersz. U Daniela natomiast w 10 rozdziale i 6 wierszu znajdziemy opis anioła, którego widział Daniel. I gdzie powiedział, że oczy były jako płomień jego, a ciało jako wypolerowana miedź. Potężna energia i potężne światło. No i jest mi przykro, że nie mogę tego odczytać, ale nie mogę. Idźmy dalej w naszym rozważaniu. Chcę powiedzieć, że Biblia jest pełna ognia. Ale ognia, który jest tutaj zawarty bez temperatury i bez tej energii. On jest zapisany na kartach tej księgi. przypominamy sobie, że miecz ognisty strzegł wejścia do ogrodu Eden, kiedy ludzie zostali z niego usunięci. Przypominamy sobie, że to ogień zniszczył Sodomę i Gomorę. Przypominamy sobie również, że to ogień niósł w swych sędziwych dłoniach Abraham, kiedy szedł ofiarować posłusznie swego syna. Przypominamy sobie, drodzy braterstwo, że to ogień płonął za obozem, na dziedzińcu, świątnicy świętej, a cudowne światło, będące również wyrażeniem energii, światło Szekinach, świeciło w świątnicy najświętszej. Drodzy braterstwo, Biblia mówi często o ogniu doświadczającym, o ogniu unicestwiającym, o ogniu, który wymierza karę, o ogniu, który niszczy. Biblia mówi także o jeziorze, które jest jeziorem ognia i siarki. I to się niektórym spodobało, bardzo się spodobało. Bo o ile różne inne funkcje ognia są w Piśmie Świętym również przedstawione, ja postaram się je na miarę czasu, jaki nam zostanie, przedstawić je bardzo skrótowo, sygnalizacyjnie, to widzimy, ludzie, co ciekawe, o ile dostrzegają bardziej tą błogosławioną stronę ognia w życiu codziennym, bo przecież jest on naszym sługą, Bóg dał, aby on nam służył i on nam służy wspaniale. A tylko w nielicznych przypadkach i w kataklizmach on staje się tym nieujarzmionym ogniem, ogniem niszczącym, czasami można powiedzieć w sposób, wydawałoby się, bezmyślny, niszczącym wszystko, co spotka na swojej drodze. To jednak ludzie w Biblii szczególnie upodobali sobie właśnie, nie bacząc na to, że w życiu ten ogień jest głównie błogosławieństwem, to w Biblii ludzie sobie upodobali głównie ten ogień jako niszczący, jako unicestwiający, jako uśmiercający, jako wymierzający karę. Tu szczególnie ludzie zwrócili uwagę na tę jego rolę. Zapominając o tym, że Biblia jest księgą typów, jest księgą symboli. O, jakże bardzo wielu spodobały się słowa zapisane w księdze Psalmu 140 psalm, 9 i 11 wiersz, który mówi tak. 140 psalm, 9 wiersz i 11. Nie dawaj, Panie, bezbożnemu, czego żąda, ani myśli jego złej góry nie dawaj, żeby się nie podniósł. A 11 wiersz mówi, niech na nich spadną węgle rozpalone, do ognia niech rzuceni będą i do dołów głębokich, skąd by nie powstali. Podobne myśli znajdziemy w proroctwie Izajasza, 33 rozdział i 14 wiersz. Również słynne słowa z Ewangelii Mateusza, jeżeli gorszy cię ręka twoja, niech będzie, oczywiście w skrócie to mówię, niech będzie poddana doświadczeniu ognia piekielnego, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Również Ewangelia Marka bardzo to podkreśla. Jakże gorąco zrobiło się, drodzy braterstwo, w pewnym momencie w czeluściach piekielnych. Jakże zaroiło się tam od żaru odpornych diabłów. Jakże wzmógł się jęk męczonych dusz, a pośrednicy tutaj na ziemi palili stosy. Przygotowywali te duszyczki, aby już tu dzisiaj na tyle je podpiec i na tyle je zniszczyć, żeby nadawały się tam do dalszej eksploatacji w czeluściach piekielnych. Przypominamy sobie wiele wspaniałych postaci. Spłonął na stosie zdradziecko pojmany Jan Hus. Ja zawsze z takim dreszczem na plecach sobie przypominam słowa cudownego wiersza, jaki został o nim napisany, który mówi: stoję przed wami i milczę o sądzie. Wy nie jesteście dla mnie sądem Boga. Wiem, już stosz się mój dymi, a u proga lud kipi, co mnie nań wieść będzie. I oczywiście są dalsze cudowne słowa, nie mam zamiaru tu całego wiersza przedstawiać, ale jest on cudowny. On pokazuje ten dramat człowieka prowadzonego w ogień. Przypominamy sobie, drodzy braterstwo, Hieronima z Pragi, pomocnika Jana Husa, Hieronima Savonarole i Domenico Buonvicciniego. Przypominamy sobie tragiczną śmierć Baltazara Hubmajera, Michała Serweta, Tomasza Krammera, Hugo Latimera, Ridleya, Hoopera, Ferrara i wielu innych, których nie sposób tu wymienić, a którzy również temu doświadczeniu zostali poddani. I o dziwo, drodzy braterstwo, o dziwo, że ci przez ogień, bardzo często przez ogień literalny, zostali doprowadzeni do tego stanu, w którym stali się już dzisiaj władcami ognia, istotami boskimi. A więc o ile w zamierzeniu ich przeciwników było, aby przez ten ogień przygotować ich do ognia wiecznego, piekielnego, to oni poprzez ten ogień weszli do stanu władców ognia, władców żywiołów, istot boskich. Drodzy braterstwo, chcąc dalej postąpić w naszym temacie, bo czas bardzo, bardzo nieubłaganie pędzi, chcę powiedzieć jeszcze o innych, którzy w inny sposób bardzo upodobali sobie tę niszczącą rolę ognia i oczekują, niektórzy z wielkim entuzjazmem i podnieceniem, chwili, kiedy to w sposób dosłowny ziemia spłonie w literalnym ogniu. A oni? Oni naiwnie wierzą, że właśnie tylko oni, że tylko im to jest obiecane, będą cudownie ocaleni z tego żywiołu, bądź będąc wzięci na chmury, bądź po prostu jest im obiecane, że ten ogień ich będzie omijał. Ileż naiwności w tym, drodzy braterstwo. A wszystko to powoduje jedno zapomnienie, że przecież Biblia jest księgą typów. Biblia jest księgą symboli. Oni nie chcą tego przyjąć do świadomości. Oni nie rozumieją, że gdyby zechcieli w sposób typowy rozpatrzeć te rzeczy, to ten ogień aż taki straszny by nie był. Nie uczyniłby tak wielkiego spustoszenia, jakiego się spodziewają. Drodzy braterstwo, owszem, Pismo Święte pokazuje ogień w jego niszczącej funkcji. Pismo Święte pokazuje ogień w jego niszczącej roli, ale w sposób typowy, w sposób figuralny, jeżeli ktoś nie chce przyjąć tego słowa. Owszem, drodzy braterstwo, w odniesieniu do Dnia Gniewu Pańskiego, a wiemy, że o takim dniu Pismo Święte mówi i tam najczęściej spotykamy ten obraz niszczącego ognia. Tak, tam jest ten ogień i on pokazuje zniszczenie szczególnie ziemi i nieba, więc chyba nic nie ma zostać wobec tego. Ale Pismo Święte mówi, że będzie nowa ziemia i nowe niebo. Kiedy udamy się do pierwszej Księgi Królewskiej, my te słowa znamy. Ja jednak pozwolę sobie je przypomnieć. 19 rozdział tej pierwszej Księgi Królewskiej, 11 i 12 wiersz, tu już były te słowa przypominane w ciągu tych 4 dni. I czytamy. Wtedy on rzekł głos, rzekł: wynić, a stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził i wiatr gwałtowny i mocny, podwracający góry i łamiący skały przed Panem. Ale Pan nie był w onym wietrze. Za wiatrem było trzęsienie ziemi, ale nie był Pan i w onym trzęsieniu. Za trzęsieniem był ogień. Ale Pan nie był w ogniu. Za ogniem był głos cichy i wolny. To jest bardzo znany nam, badaczom Pisma Świętego, obraz. Jakże jasny dla nas. Pokazujący poszczególne fazy ucisku Dnia Pańskiego. Jest tam również miejsce i dla ognia. Owszem, jest. ale nie dla literalnego. My wiemy, że tym ogniem, antytypowym ogniem, który będzie dokonywał tego dzieła zniszczenia, jest anarchia. I czy ktoś może powiedzieć, że anarchia nie jest tym odpowiednikiem ognia? Że to nie ona zniesie z powierzchni ziemi to wszystko, co człowiek dzisiaj uważa za miarodajne, za prawodawcze i za twórcze? Anarchia to uczyni. Ona przygotuje tę ziemię dla nowej ziemi, dla nowych władz, które zostaną postanowione, o których my wiemy, a czas nie pozwala mi, aby tego tematu rozwinąć. To samo dotyczy nieba. To samo dotyczy władz duchowych. Zostaną usunięte. Czy będzie wtedy potrzeba, aby istniał świecki ruch misyjny Epifania? Nie. Nie trzeba będzie. Ewangelista Jan mówi nam w 10 rozdziale i w 16 wierszu: i będą słuchać głosu mego, i będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. I wtedy nie powiemy, że w ruchu epifanicznym mamy najczystszą prawdę. To znaczy, że absolutną nie. Najczystszą. Bo wtedy nikt nie będzie uczył bliźniego swego: pójdź, poznaj Pana, bo go wszyscy poznają, od najmniejszego do największego z nich. Drugie znaczenie, które chciałbym omówić, też niszczące, to w odniesieniu do jednostek, w odniesieniu do poszczególnych ludzi. Tu powiedziałem o zniszczeniu systemów, o zniszczeniu tego, co dzisiaj jest władzą, władzą świecką i władzą duchową. Natomiast w odniesieniu do okresu poświęcącego panowania Chrystusa, szczególnie w warunkach zainaugurowania Nowego Przymierza, ten ogień reprezentuje nam zniszczenie jawnych buntowników. Tych, którzy będąc pouczeni absolutnie, i tak jak powiedziałem, że nikt nie będzie pytał i nakłaniał jeden drugiego: idź, poznaj Pana, bo go wszyscy poznają, a wszyscy to oznacza wszyscy, dosłownie. A więc to oznacza tych jawnych buntowników, którzy wystąpią przeciwko pełnej znajomości i pełnej świadomości, którą będą posiadali. I to będzie wtóra śmierć. Ja tylko pozwolę sobie niektóre z tekstów odczytać. Psalm 21 nam opisuje tę sytuację. 21 psalm, od 9 wiersza czytamy. Znajdzie ręka Twoja wszystkich nieprzyjaciół Twoich. Prawica Twoja dosięże wszystkich, co Cię w nienawiści mają. Uczynisz ich jako piec ognisty czasu gniewu Twego. Pan w popędliwości swojej wytraci ich, a ogień ich pożre. Tak, owszem, w tym przypadku ten ogień pokazuje zniszczenie niepoprawnych grzeszników. I tak jak mówi nam Psalm 101, a 8 wiersz mówi: co poranek będę wytracał niepobożnych. A Izajasz w 65 rozdziale 20 wierszu jak gdyby uzupełnia tą myśl i mówi, że nie będzie tam nikogo w wieku dziecinnym. Ja nie będę tych całych słów mówił, bo my je wszyscy znamy. Ja jedynie przypominam jako kontekst tych bardzo fragmentarycznych rozważań, które tu prowadzimy. Ale drodzy braterstwo, ja chciałbym teraz zwrócić uwagę, że tenże ogień, tak jak w naszym życiu, codziennym życiu, on jest naszym przyjacielem generalnie rzecz biorąc. I dobrze jest, jeżeli straż pożarna ma jak najmniej zajęcia, jeżeli sobie tylko ćwiczą. Niech sobie ćwiczą, niech będą gotowi. Ale dobrze jest, jeżeli ogień wykorzystujemy w formie ujarzmionej, w formie przyjaznej. I tak jak czytaliśmy w 44 rozdziale proroctwa Izajasza, że rozgrzałem się przy tym ogniu, upiekłem sobie pieczeń, zjadłem ją, nasyciłem się i mówię: rozgrzałem się i korzystam ze światła. A więc widzimy, ja chciałbym zwrócić na tę funkcję ognia, którą również Pismo Święte podkreśla, ognia, który jest w nas. Ja powiedziałem, że w nas jest jakaś część energii, którą otrzymaliśmy od Boga, ale Bóg jeszcze inne formy energii nam dostarcza, a które są pokazane właśnie przez rolę ognia. Przypominamy sobie tę funkcję, jaką spełniał ogień w stosunku do przybytku. Tam widzimy liczne ogniska, które płonęły. Może nie aż tak liczne, ale jednak były one w kilku miejscach. Za obozem, na dziedzińcu, w Świątnicy Świętej, dwa miejsca, gdzie miało miejsce zastosowanie ognia, świecznik i ołtarz złoty. A więc widzimy, te ogniska tam płonące pokazują nam poświęcenie, ofiarę, spalanie się w ofierze. To spalanie bez dymu, bez płomienia. Tego to nie wszyscy dostrzegają. Dla niektórych właśnie to spalanie się jest tym ogniem płonącym za obozem, ogniem spalającym nieczystości. I oni tak do tej naszej ofiary podchodzą, jako do czegoś nie bardzo godnego zbliżenia się do takich, którzy w ten sposób się spalają, bo wyobrażamy sobie, jaki był skutek zapachowy tego spalania nieczystości za obozem. I niektórzy tak właśnie to odbierają. Ale jest również i spalanie na dziedzińcu, i spalanie na ołtarzu złotym, gdzie już płonęło kadzidło, wonność. To jest obraz naszego poświęcenia widzianego przez Pana. Spalanie się na dziedzińcu, obraz naszego poświęcenia widziany przez współbraci. Oczywiście najwyższe zastosowanie dla członków Kościoła. My również możemy o tym mówić w zastosowaniu do nas. I również palące się knoty, które były tą częścią świecznika, które działały dla oświetlenia Świątnicy Świętej, to człowieczeństwo, które zostało spalane w służbie oświecania, nauczania. Szczególnie, znowu tu podkreślam tą myśl, w odniesieniu do Kościoła. Drodzy braterstwo, inny ogień, inne znaczenie tego ognia, który znowu płonie w nas, a który nie zawsze jest dostrzegany, to, o czym mówi apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 4:12. Pierwszy list Piotra, 4:12 mówi tak: najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby co obcego na was przychodziło. Ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, abyście się w objawienie chwały Jego z radością weselili. A więc ten ogień również reprezentuje doświadczenia. 1:7 tego samego listu nam to potwierdza. Ewangelia Marka, 9:49-50 również podaje w pewnym sensie te myśli. Jak również 1 list do Koryntian, 3:15-15. Inne znaczenie ognia. Ja może tu przyspieszam teraz coraz bardziej. Chcę jednak przekazać te skrótowe myśli wszystkie. To reprezentacja Ducha Świętego. No, takim klasycznym obrazem, który sobie przypominamy, zapisany w Dziejach Apostolskich, 2:3, kiedy to Duch Święty zstąpił w postaci języków ognistych, ognia. Ale jak gdyby podtrzymując tą myśl, apostoł Paweł mówi w 1 liście do Tesaloniczan, 5:19, ducha nie zagaszajcie. On płonie w nas i powinien płonąć. A więc ducha nie zagaszajcie. Następny obraz ognia to nauka, a więc również i prawda. I przypominamy sobie, drodzy braterstwo, wydarzenie zapisane w 3 Księdze Mojżeszowej, 10:1-2, gdzie został ofiarowany obcy ogień. Jaki był straszny skutek? Śmiertelny skutek dla tych, którzy go ofiarowali, Nadab i Abiu, pamiętamy? A więc to przedstawia błędy, to przedstawia fałszywe nauki, a więc to nam również pozwala wnioskować, że ten ogień również we właściwym stopniu i we właściwym czasie ofiarowany przedstawia nam prawdę. Tą myśl zdaje się potwierdzać prorok Izajasz w 30:27, Jakub w 3:1, 5 i 6, jak również prorok Jeremiasz w 5:14. No i następna myśl odnosząca się do ognia. Ogień również reprezentuje gorliwość. Popatrzmy, drodzy braterstwo, proroctwo Zachariasza, 1:14 mówi tak. I rzekł do mnie anioł, który mówił ze mną: wołaj, a rzecz: tak mówi Pan zastępów, zapaliłem się za Jeruzalemem i za Syjonem gorliwością wielką. A więc gorliwość również płonie, jest ogniem i może występować w różnym stopniu temperatury, a więc może być gorliwość bardzo gorąca, wielka gorliwość, a może być i zimna, albo już prawie że wystygła. A więc również 8 rozdział, 2 wiersz proroctwa Zachariasza potwierdza nam tę myśl. No i to, co bardzo często zwykliśmy stosować, ten symbol ognia, to oczywiście miłość. Tak, miłość również może być ogniem. I pieśni, drodzy braterstwo, Salomonowe zdają się nam tę myśl potwierdzać. 8 rozdział tej księgi i wiersz 6. 8 rozdział i 6 wiersz. Przyłóż mię jako pieczęć na serce swoje, jako sygnet do ramienia swego, albowiem miłość mocna jest jako śmierć, twarda jako grób, zawistna miłość, węgle je jako węgle ogniste i jako płomień gwałtowny. O tak, ta miłość czasami bardzo szybko się zapala, ale czasami bywa, że i bardzo szybko gaśnie, a ona ma płonąć ciągle i najlepiej, gdyby płonęła ustawicznym, jednostajnym ogniem, ewentualnie zwiększającym się. A więc miłość również jest ogniem. Drodzy braterstwo, jakie z tego możemy generalne wnioski wyciągać z tych bardzo pobieżnych myśli, które tutaj przedstawiłem? Jedynie zasygnalizowałem. Wszyscy mogą sobie ten temat rozwinąć, jeżeli jakiekolwiek zainteresowanie wzbudził. A więc dla nas, drodzy braterstwo, dla nas chrześcijan, nie jest najważniejszym ten ogień niszczący. My wiemy, że on przyjdzie, on będzie, owszem. Ale czy my mamy go oczekiwać? To jest największe nasze oczekiwanie? Nie. Myśmy powinni pielęgnować ten ogień, który płonie w nas. A ja jeszcze nie spotkałem takiego przypadku, żeby ogień wyrządził szkodę ogniowi. A więc jeżeli ktoś jest w odpowiedniej temperaturze, to dla niego zewnętrzna temperatura nie ma znaczenia. A więc jeżeli my będziemy gorącymi w naszym poświęceniu, w naszej gorliwości, w naszej miłości, napełnianiu się Duchem Świętym, jeżeli będziemy gorącymi, to czy będzie nas przerażał ten zewnętrzny ogień, który ma przyjść? Nie. Tak jak kruk krukowi oka nie wykole, ktoś kiedyś tak powiedział, bardzo mądrze zresztą, taki ogień ogniowi nie zaszkodzi. Jeżeli będziemy gorącymi, to nie obawiajmy się zewnętrznych skutków gorącości tego ognia, który ma przyjść zarówno w dniu narastającym gniewie naszego Pana, który widzimy, jak i w przyszłości, w tym dniu, kiedy poprzez symboliczny ogień będą wytracani niepoprawni. Ten ogień nas się nie ima, jeżeli będziemy w sobie pielęgnowali ten płonący ogień. Ogień poświęcenia, ogień Ducha Świętego, ogień gorliwości, ogień miłości, ogień prawdy, oświecenie tą prawdą, które będziemy posiadali. Popatrzmy, co mówi nam na zakończenie, już czytam ten tekst, objawiciel Jan w 3 rozdziale, 15 i 16 wiersz. W swoim czasie i pod odpowiednim adresem było to napomnienie. A może była to wymówka? A może było to zganienie? My przyjmijmy to i wierzę, że dla nas jedynie w tej formie jest to potrzebne jako przypomnienie. 15 i 16 wiersz czytamy tak. Znam uczynki Twoje, żeś nie jest ani zimny, ani gorący. Bodaj, żeś był zimny albo gorący. A tak, ponieważ żeś letni, ani zimny, ani gorący, wyrzucę Cię z ust moich. A teraz popatrzmy, co mówi 18 i 19 wiersz. Radzę Ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty i szaty białe, abyś był obleczony, Ażeby się nie okazywała sromota na gości Twojej, o oczy Twoje namasz maścią, wzrok naprawiającą, abyś widział. Ja, którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwym, a pokutuj. Niech te słowa będą dla nas przypomnieniem. Prawda? Wydawałoby się, tam może zrodzić się płomień? Tak. Ten wewnętrzny rodzi się bardzo często w wodzie. Pokazujemy to przynajmniej w tej wodzie, że zapaliliśmy płomień w naszym umyśle i sercu. Zapaliliśmy ogień, ognisko. Niech ono płonie, niech będzie gorące. Nie bądźmy zimnymi, ale gorącymi. A Pan nam będzie błogosławił i da nam zwycięstwo, którego braterstwu życzę. Sam pragnę i na tym kończę. Dziękuję.